Pieśń trzecia. Wydarzenia w Pylos. Wybiegł Helios z jeziora promiennej pościeli na spiżowy strop nieba. I już dniem się bieli dla bogów i dla ludzi ziemia karmicielka, gdy do Pylos przybyli. Murów, moc tam wielka w grodzie Neleja. Właśnie lud dawał ofiarne, zabijane na brzegu morskim byki czarne Posejdonowi. 9 ław było zajętych, po 500 w każdej, 9 byków też zarżniętych przed każdą. Bogu na cześć ućce popalono i skosztowano trzewiów. Nawa w chwilę oną przybijała do lądu. Flisy żagiel stroczą, a statek przycumują i wszyscy wyskoczą na brzeg wraz z Telemachem, którego prowadzi bogini jasnooka i z cicha tak radzi. Teraz, chłopcze, już nie czas chować wstydne lica, gdyś się puścił na morze odszukać rodzica, czy go ziemia gdzie grzebie, czy co z nim się stało. Przeto do rycerskiego Nestora idź śmiało. Zobaczym, jaką radą on ciebie wspomoże. Pewna, że nie okłamie. On kłamać nie może. Na to znowu roztropny Telemach odpowie. Jakże pójdę? Jak się pokłonię królowi? Niewprawnym w gładkie słowa, a będąc młokosem, wstyd mi obcesem pytać starca z białym włosem. Błękitno oka rzekła mu na to Pallada. Nie trwóż się. Trochę serce przez ciebie zagada, trochę natchnie Bóg, który. Bo tak z różnych rzeczy wnoszę, żeś jest u bogów w osobliwej pieczy. To powiedziawszy, Pallas pośpieszyła przodem, a za nią wraz z Telemach zdążał raźnym chodem. Do ław przyszli. Starszyzna Pyliska w nich siedzi, Nestor z synami, pełno krząta się gawiedzi. Ci piekli mięso, inni na rożny je kładli. Ujrzawszy gości, hurmem przeciw nim wypadli. Podali ręce, gwałtem ciągnęli przybyłych. Syn Nestora, Peisistrat, pierwszy gości miłych witał. Wziąwszy za ręce, do jadła prowadził i na piasku, na skórach miękkich ich posadził przy swym ojcu i bracie swoim Trasymedzie. Przed każdym trzewiów nakładł, toż z czaszą wyjedzie złotą, nalał w nią wina i taką przemową uczcił błękitnooką córkę Diosową. Módl się, gościu, do bóstwa nad słonymi wody. Jemu gwoli, jak widzisz, sprawiamy te gody. Gdy zaś spełnisz libację, jak obyczaj każe, towarzyszowi swemu ku takiej ofiarze podaj czasz z winem słodkim. Wszak on bogów chwali, bo jakżeby się ludzie bez bogów ostali. Lecz, że młodszy od ciebie, a mój równolatek, więc pierwej ciebiem poczcił jego na ostatek. To rzekłszy, w rękę dał jej czaszę pełną wina. Ujęło to Atenę, że od niej zaczyna. Widać młodzian roztropny i chowan w karności. Zatem tak się modliła do mórz wszechmocności. Usłysz mnie, lądowstrzęsco, usłysz, Posejdonie, czej cię szczerą modlitwą do życzeń mych skłonię. Najpierw daj Nestorowi, synom jego sławę, mężom pyliskim pokaż oblicze łaskawe za pyszną hekatombę, danąć z taką częścią, a nam dwom daj powrócić do dom z dobrą wieścią i cel osiągnąć naszej podróży w te kraje. Po tej prośbie i drugą spełnia, bo oddaje Telemachowi czaszę podwójną, złocistą. I syn Odysa zmówił modlitwę strzelistą. Gdy właśnie z rożnów zdjęto pieczone mięsiwa, każdy kęs dostał. Uczta była to prawdziwa. Kto spragniony się napił, kto głodny nasycił. Gereński witeś, sławny Nestor, rzecz pochwycił. Teraz wolno mi spytać przybyłych tu gości, kto są, bo już podjedli sobie do sytości. Mówcie, Co wy za jedni? Skąd morzem płyniecie? Czy dla handlu, czyli też błądzicie po świecie? Ot tak sobie, łotrzyki, postrach tych wybrzeży, narażający głowy własne dla grabieży. Wraz roztropny Telemach tak odparł bez mała, a odważnie, bo ducha Atenę mu wlała, żeby pytał o ojca, a czej na ślad wpadnie i żeby się sam młodzian pokazał też ładnie. O Nestorze, Achiwom, przodkujący w sławie, pytasz nas, skąd jesteśmy? Zaraz ci objawię. Z Itaki podnejońskiej, po mokrej wód fali, w sprawie własnej, nie ludu, tuśmy się dostali. Szukać wieści o ojcu mym, boskim Odysie, lecz nie wiem, czy ją schwycić, kiedy uda mi się. Wszak on niegdyś, zarówno jak ty i jak twoi, bywał w jednej wyprawie i zburzył gród Troi. Wiadomo zaś o innych, którzy się tam bili, gdzie i jak głowy swoje w boju położyli. Alić Kronion śmierć jego skrył tak, że ochota opuszcza poszukiwać. Kędy zbył żywota. Czy na lądzie od wrażych mężów on zabity, czy utonął w schukanych falach amfitryty? Przeto błagam cię, kornie do kolan się kłonie. Powiedz, co wiesz, czy byłeś sam przy jego zgonie? Czy też słyszałeś o tym od podróżnych ludzi? Tylko niech twoja litość próżno mnie nie łudzi. Mów prawdę, bez ogródki, jak widziały oczy. Błagam cię, jeśli niegdyś do usług ochoczy ojciec mój ci dopomógł czynem albo mową pod Troją, gdzie i głodno było i niezdrowo, w imię zasług zaklinam. Mów prawdę, przebogi. Na to mu bohaterski Nestor. O mój drogi, kiedyś mi już przypomniał te biedy i znoje, któreśmy przebywali, przyszedłszy pod Troję, bądź w korabiach po ciemnej tłukąc się otchłani, za łupem przez Achilla wciąż gnani, a gnani, bądź gdyśmy dobywali ów gród Pryjamowy, najmężniejsi z Achiwów dali tam swe głowy. Tam legł Ajas, ów Witeś, jak Ares waleczny, tam Achilles, tam Patrokl, druh jego serdeczny, boskiej rady młodzieniec. Tam i syn mi zginął, Antiloch, chłopiec dziarski, szlachetny, a słynął wśród Achiwów oszczepem i rączością biegu. Lecz to kęs tylko nieszczęść długiego szeregu. Bo gdzież śmiertelnik, co by zrachował je kiedy? Choćbym 5-6 lat duszkiem opowiadał biedy, wycierpiane pod Troją, końca byś nie czekał, lecz zmęczony do domu czym prędzej uciekał. Przez lat 9 fortelów, zdrad używszy siła, nic my nie zrobili. Moc Boża ich zbiła. W wojsku naszym Odysej, w podstępy obfity, nie miał równego sobie. Nie w ciemię on bity. Wszystko zwietrzył, wymyślił ten twój ojciec wielki, jeśliś tylko syn jego. Wżdy jak dwie kropelki podobnyś doń i mową. Dziw mi nie do wiary, żeby młodzian tak dobrze mówić mógł jak stary, a wtenczas my z Odysem trzymali się w zdaniu, czy to na radzie wodzów, czy ludu zebraniu, jedna myśl nas roztropna wiodła i ostrożna, byle Grekom dać zysku najwięcej jak można. A gdy w końcu Pryjamów gród upadł na pował, Zeus tedy straszny powrót do domu zgotował Argejcom. Że nie każdy był cny i roztropny między nimi, stąd wielu spotkał los okropny przez zawziętość Zeusowej córy jasnookiej, co w dwóch synach Atreja wznieciła szeroki rozbrat. Obaj zwołują walne zgromadzenie wbrew zwyczaju, bo dzienne już gasły promienie. I gdy Grecy nietrzeźwe łby z sobą przynieśli, oni nuż im dowodzić, dlaczego się zeszli. Menelaps achajskim radził towarzyszom, przez morskie grzbiety wracać k ojczystym komyszom. Agamemnon to ganił, radząc rzesze zbrojne trzymać w miejscu, a palić hekatomby hojne, aby gniew obrażonej odwrócić bogini. Szaleniec! Wiedział przecież, że próżno to czyni, bo gniew bogów nieprędko daje się przebłagać. Więc brew wbrew, ostrym słowem zaczęli się smagać, co pancerni Grekowie słysząc, skoczą z wrzawą, dzieląc się w dwa obozy, na lewo i prawo. Noc przespali w zburzonych sercach, złe zamiary knując wzajem, gdy na nich Zeus gotował karę. Skoro świt, pół nas sudna zepchnęło na morze, znosząc w nie sprzęt, kobiety, wszystko, co kto może. Drugie pół się zostało Greków na wybrzeżu przy swym Agamemnonie, narodów pasterzu. My podczas brzeg obiegłszy pełnymi żaglami, któryś z niebian wód przestwór wygładził przed nami, płyniem tak do Tenedu. Tam objate bogi wzięły sutą, lecz Zeus nam przeciął morskie drogi, posyłając na Greki drugą niezgód chmurę, że zaraz się zwróciły wstecz sudna niektóre pod wodzą Odyseja, tej przemyślnej głowy, snać, aby przyjść do łaski Agamemnonowej. Widząc to, z mymi sudny pierzchłem niemieszkanie. Czułem, że tu coś złego chcą spłatać niebianie. Pierzchnął i syn Tydeja, pociągnąwszy drugich. W końcu płowy Menelaj dognał nas, gdy w długich naradach w Lesbie radzim, którędy nam płynąć do dom. Czy skalny Chios powyżej ominąć w kierunku Psyrii, wtedy Chios mieć będziemy z lewej. Gdy zaś od Chios niżej się weźmiemy, zawsze wichrów Mimasu zarwać nam potrzeba. Więc modlim się do Boga, by znak nam dał z nieba, którędy. On nam kazał tam wprost na Eubę zmykać w skok. Zmykać, nim się morze rozszaleje. Wnet też wiatr nadął żagle. Pędzimy, co mocy, po rybim tym gościńcu, aż o późnej nocy do Geraistu zawiniem. Wraz byczych pośladków palimy dużo bogom, za te bez przypadków przebytą drogę. Właśnie dzień czwarty nie mijał, jak Tydyt Diomedes do portu zawijał w Argos razem ze swymi. Ja do Pylos dalej, płynąc z wiatrem, który mi bogowie zesłali, przybyłem. O mój synu, bez wieści wszelakiej. Nie wiedząc, kto z nich żyje, a kto umarł taki. Jednak tyle, co mogłem, w domu zakopany schwycić, opowiem wiernie, bez żadnej odmiany. Najpierw więc myrmidońcy dostali się do dom szczęśliwie. Syn Achilla dowodził tym rodom. Również i Filoktetes, Pojasa, syn sławny. Toż Idomeneus przywiódł do Krety chów sprawny. Ocalon w bojach, żaden nie padł mu w podróży. Lecz pewnie o Atrydy powrocie coś dłużej słyszałeś w swoim kącie siedzący za światem. Jak Aigist nieszczęsnego zgładził, był mu katem, za co mściwym odwetem odebrał karanie. Dobrze, gdy po zabitym ojcu syn zostanie. Syn też jego na zbójcy krzywdę powetował, zgniótł Aigista, który mu ojca zamordował. Ty zaś, chłopcze, z postawy zuch i nieułomek, dzierż się ostro, a późny uczci cię potomek. Na to mu wręcz roztropny odpowiedział młodzian. Nestorze, blaskiem chwały w Achai przyodzian, srogą zaprawdę zemstę wziął on. Jego chwała szeroko rozbrzmi, w pieśniach wnuków będzie brzmiała. O, czemuż i mnie bogi tych sił nie użyczą, abym mógł zetrzeć gachów zuchwałość zbrodniczą, co mnie swymi psotami dzień w dzień gorzej pieką. Ale cóż, takie szczęście ode mnie daleko. Nie miał go ojciec, nie mam i ja. Cierpmy dłużej. Na to mu stary Nestor z Gereny odwtórzy. Kochanku, kiedyś o tę rzecz potrącił w mowie. Słyszałem, że twą matkę obsiedli gachowie i w domu na złość tobie psoci lada chłystek. Powiedz, czy dobrowolnie to znosisz, czy wszystek lud cię nie lubi, widząc, żeś karą dotknięty? Któż wie, czy on nie przyjdzie, nie zetrze natręty, bądź sam, bądź pomoc dadzą przyjazne Achiwy. Żebyś to ty u Zeusa, modrookiej dziewy, wpadł w łaskę jak nasz Odys. O jakżeż oń dbała tam pod Troją, gdzie reszta Achiwów marniała. Wierz mi, nigdy mnie widział, żeby bóstwo komu tak jak jemu sprzyjało i tak po widomu. Niechby cię też Atena wzięła pod swe skrzydła. Niejednemu by z gachów żeniaczka obrzydła. Więc Telemach mu na to. Starcze, zbyt to wiele, coś rzekł, bo się nie spełni nigdy. Mówię śmiele i dziw mi, że nadzieją łudzisz się tak błogą. Bogowie, choćby chcieli, nic tu nie pomogą. Na to Atenę, córa, ozwie się Zeusowa. O chłopcze, z ust twych jakież wymknęły się słowa. Bóg i tym, co najdalej, kiedy chce, pomaga. Któż nie radby z ojczyzny, gdzie go nędza smaga, bodaj i najpóźniejszym powrotem się cieszyć, niż wróciwszy za wcześnie śmierć sobie przyspieszyć, jak ów król, co gdy wrócił w miły próg domowy, padł od zdrajcy Aigista i swej białogłowy. Lecz śmierci przeznaczenia bogowie nie mogą odwrócić od najdroższej głowy. Od nikogo, jeśli w sen wieczny czarna pogrąży godzina. Na te słowa Telemach tak się wraz odcina. Mentorze, już nie mówmy o tym, dośćmy smutni. On nigdy już nie wróci. Bogowie okrutni od dawna wyrok śmierci wydali na niego. Wżdy Nestora zapytać mam o coś innego. Wszak on i sprawiedliwość, i mądrość posiada, jak mówią, trzy wieki ludzkie ludom włada. Przeto mam go za obraz bóstwa na tej ziemi. Nestorze Neleido, prawdę powiedzże mi, jak zginął Agamemnon, król szerokowładny. Gdzie był wtedy Menelaj? Przez jakiś szkaradny podstęp Aigist tęższego od siebie mógł zabić. Nie stałoż się to w Argos? Może dał się zwabić w obce miejsce i tam mu nastąpił na zdrowie. Zagadnion tak rycerski Nestor mu odpowie. Najchętniej, o mój synu, powiem prawdę całą. Uważa, łatwo pojmiesz, co by się to stało, gdyby Atryt Menelaj, wracając spod Troi, żywym zastał Aigista i w mocy miał swojej. Nikt by jego był trupa nie nakrył mogiłą. Psy by i dzikie ptactwo w sztuki roznosiło leżącego za miastem gdzieś tam w polu gołym. Żadna hajka jednej łzy by nad Warchołem nie zroniła. Bo gdyśmy na bój głowy nasze nieśli, on siedział w Argos, bujnym w końską paszę, i Agamemnonowi bałamucił żonę. Zrazu mu Klitajmestra za umizgi one okazała pogardy wiele i obrazy, jako pani roztropna i całkiem bez zmazy. Był tam pieśniarz, któremu mąż, idąc w bój krwawy, kazał przy niej odbywać straż małżeńskiej sławy. Lecz że Bóg jej nie bronił od tych samołówek, więc Aigist piewce wywiózł na pusty ostrówek i wydał go drapieżnym ptakom na pożarcie. Potem ją na swój dworzec wprowadził otwarcie, gdzie obiatował bogom woły i barany, a złotem pawołoką zdobił świątyń ściany. Przez wdzięczność, że mu sztuczka udała się trudna. Wtenczas od brzegów Troi właśnie nasze sudna niosły mnie z Menelajem, przyjaciół, do zgonu. Lecz gdy do attyckiego przylądu Sunionu dążym na Menelaja okręcie, bez duszy padł sternik. Feb go ze swojej tak ustrzelił kuszy, w chwili, gdy w ręku trzymał rudel okrętowy. Sławny to sternik Frontis, syn Onetorowy, co okręt umiał z każdej wyprowadzić burzę. Więc Menelaj, choć spieszył, zabawił się dłużej, aby sługę pochować, jak chce obrzęd święty. Wreszcie i on za nami ruszył swe okręty. Przez ciemne wody dotarł przylądka Malei, lecz tam piorunny Zeus go nawiedził z kolei smutną żeglugą. Zesłał wichry, niepogody, aż w góry niebotyczne spiętrzyły się wody. Słowem rozpruszył nawy, część zagnał ku Krecie, gdzie nad Jardanem siedzą Kydońcy, jak wiecie, gdzie od granic Gortyny z wód czarnej przepaści strzela skała i piersią odpiera napaści bałwanów, które Notos wprost na Faistos wzdyma, a głaz drobny potęgę wód tych w ryzie trzyma. Tam zagnał ich najwięcej. Ludzie ocaleli, sudna rozbite poszły na dno tej gardzieli. Lecz pięć naw z Menelajem o błękitnej proże do Egiptu aż zagnał prąd, wichru i morze. A kiedy on po obcych ziemiach tak się włóczył, złote skarby zgromadził, płodami objuczył, wtenczas Aigistos zabrnął w zbrodnie niesłychane. Zabił Atrydę. Jarzmem obciążył poddane i przez lat siedm w Mykenie jak król rozkazywał. W ósmym dopiero Orest z Aten, gdzie przebywał, wrócił na jego zgubę i w zbójce Aigiście pomścił śmierć swego ojca. Potem uroczyście wyprawił pogrzeb matce, szkaradnej kobiecie i jej gachowi. Żertwą uczcił należycie. W tym dniu właśnie Menelaj wrócił wojowniczy w korabiach pełnych złota i innej zdobyczy. Toż i ty niezbyt długo baw w dalekich krajach, kiedyś swój tam majątek przy onych hultajach w domu liszył, bo oni rozdrapać go mogą w twej niebytności. Podróż przypłaciłbyś drogo. Z tym wszystkim do Meneli radzę jechać tobie. On po długiej włóczędze powrócił na dobie stron zapadłych, skąd człowiek rzadko ma nadzieję wrócić, gdy go zapędzą prądy i zawieje. Hen, za morza, skąd nawet potrzebują ptaki przez rok lecieć. Taki to zapadły kraj, taki. Ty zaś, jeśli chcesz płynąć, spieszże się do łodzi. Chcesz lądem? Każdy z synów moich ci wygodzi, da wóz i konie, jeszcze zawieźć cię gotowy aż do Lakedajmony tej Menelajowej. Prośże go, proś na wszystko, niechaj szczerze gada, kłamać pewno nie skłamie. Łepak to nie lada. Tak mówił. A już słońce gasło w nocnym mroku. Na to rzekła Atena o błękitnym oku. Zaprawdę, starcze, z ust twych mądre słowa płyną, lecz krajcie no ozory i mieszajcie wino, by uczcić bogów, głównie uczcić Posejdona przed snem objatą. Pora bowiem już spóźniona. W ciemnościach światła zgasły, pofolgujmy godom. Niepięknie prażnikować długo, pójdźmy do dom. Tych słów córy Zeusowej wszyscy usłuchali. Kryksowie im wody na ręce nalali, a pachołcy, gdy wina w kratery naleją, rozdają je czaszami, obchodząc koleją. W końcu spalą ozory, libacje stojące spełnią. A gdy już napój rozgrzał ich gorący, Atena z Telemachem, postać jego cudna, wybiera się na nocleg do swojego sudna. Lecz Nestor nie zezwalał i karcił słowami: ani Zeus nie dopuści, ni bogowie sami, abym was mógł na okręt odprawić w tej chwili. Czyż ja to hołysz jaki, albo żebrak? Czyli nie stać mi już na płaszcze, okrycia wełniane dla gości, kiedy u mnie są podejmowane? Nie troszcz się, tu nie braknie nakrycia ni płaszcza. Jażbym pozwolił, żeby syn Odysów zwłaszcza szedł na statek? Rzecz taka nigdy się nie stanie, pókim żyw, a i po mnie dość synów zostanie, aby w domu umieli gości przyjąć pięknie. Na to Zeusowa córa mądrooka rzeknie. Cny starcze, dobrze mówisz. Telemach ci wierzy i usłucha twej rady, bo tak się należy. Pójdzie z tobą i w twoich komnatach wypocznie, ja zaś muszę na okręt udać się niezwłocznie, pokrzepić towarzysze, zarządzić człowiekiem, bo ja tam na okręcie jeden starszy wiekiem. Inni poszli z przyjaźni ku nam, chłopcy, młodzi, żaden z nich Telemacha wiekiem nie przechodzi. A tak przenocowawszy tam, na ciemnej nawie, skoro świt się do zacnych Kaukonów wyprawię, by od nich ściągnąć różne tam należytości. Ty zaś gościa, którego zamek twój ugości, wypraw wozem do Sparty. Jego synów, jaki zawiezie Akasz, rącze zaprząc im rumaki. Tak mówiła Atena. Gdy wtem niespodzianie wionął orzeł, tłum wszystek w podziwieniu stanie. Zdumiał się i sam starzec, patrząc na to dziwo, ujął dłoń Telemacha i rzekł mową tkliwą: tuszę, że z ciebie kiedyś zrobi się mąż tęgi, gdy nad chłopcem już krążą niebieskie potęgi. Czyś baczył, że nikt inny nie mógł być przy tobie, tylko Diosa córa we własnej osobie? Tak sama się i ojcem twym opiekowała. O sprawże to, bogini, spraw, niech spłynie chwała na mnie, na moje dzieci, miłą połowicę. Za to dam ci roczniaczkę, gładką jałowicę, co jeszcze byka nie zna, jarzma ani troszki. Tęć dam w ofierze, złotem każe okuć rożki. Tak błagała modlitwa. Doszła do Ateny i sławny rycerz Nestor, staruszek z Gereny, swoich synów i zięciów otoczony kołem, szedł na zamek. A kiedy przybyli tam z połem, rzędem zajęli krzesła, wspaniałe siedzenia. Starzec znowu lał w krater dla ich pokrzepienia wonne wino, staraniem szafarki chowane lat 11. Pierwszy raz co odetkane. Ten napój starzec miesza i objatę czyni egidowładcy córze, Palladzie bogini. Gdy spełnił, a już każdy napił się do woli, wszyscy się spać do gospód rozeszli powoli. Krom Telemacha. Tego syna przyjaciela Nestor w zamku zatrzymał. Łoże mu wydziela, pysznie rzeźbione w jednym z przewiewnych przysionków. Tuż przy nim spał Peisistrat, z rodziny tej członków, on jeden w zamku mieszkał jako nieżonaty. Sam zaś Nestor wysokie zajmował komnaty wraz z królową, zdobiącą małżeńską łożnicę. Ledwo jutrzenka krasne wychyliła lice z mroku świtu, już Nestor rzucił senne łoże, wyszedł i siadł na białych kamieniach na dworze, co stały przed pałacu wchodowymi drzwiami, lśniące jakby oliwą. Dawnymi czasami siadywał tam Neleus, człowiek Bożej Rady, lecz zmarł. W podziemny Hades przeniósł się cień blady. Teraz siadł Nestor. Posoch trzymała prawica, pasterza mężów. Syny, ujrzawszy rodzica, Echefron, Stratios, Persej, wybiegli co żywo, toż Aretos. Trasymet zdążał nieleniwo. Nareszcie i szóstego nie zabrakło brata, bo oto i najmłodszy przybiegł, Peisistrata. Ci zaraz Telemacha przy ojcu uprzejmie posadzili, a Nestor taką rzecz podejmie. Żwawo, dzieci! Spełnijcie duszy mej pragnienie. Chciałbym się przypodobać bogini Atenie, gdyż na tym tam prażniku, na cześć Posejdona, widocznie oczom moim zjawiła się ona. Niech który w pole skoczy, wolarzowi każe przywieźć tutaj jałówkę, którą dam w ofiarze. Drugi do Telemacha łodzi bierz i sprowadź wszystką czelać. Dwóch zostaw, ci mogą pilnować. Do Laerka, złotnika, pobierze mi trzeci, by złotem róg jałówki okuł. Reszta dzieci zostanie z nami. Każdy będzie tu potrzebnym. Czy jadło przysposobić, czy kazać służebnym znieść tutaj stołki, drzewo, dzbany z świeżą wodą. Rzekł. Wszystko się rozbiegło. Jałówkę już wiodą z pola, a z Telemacha przybyła też łodzi jego drużyna. Również i złotnik nadchodzi, niosąc ze sobą wszystkie narzędzia, mistrz tęgi, tak młotek jak kowadło i krzywe obcęgi, do misternej roboty. Na ten obrzęd święty zbiegła i Pallas. Nestor złotnikiem zajęty dał mu złota, a sztukmistrz złotem okuł rogi jałówce, więc boginię cieszy dar ten drogi. Echefron, Stratios dzierżą za róg jałowice, Aretos z komnat wyniósł kwiecistą miednicę pełną wody, a w lewej miał ziarna jęczmienne w krupce. Już Trasymedes wzniósł ramię wojenne, zbrojne w topór nad ełbem jałożki ofiarnej. Perseusz w misę zbierać miał strumień krwi czarnej. Ojciec ręce umywszy miotał jęczmień święty, a na ogień skręt sierści z łba krowie wycięty. A kiedy się pomodlił i nasiał jęczmienia, wraz przystąpił Trasymed i siłą ramienia palnął. Aż topór ugrzązł w karku, przeciął żyły i powalił ofiarę. Z krzykiem się modliły wszystkie córki, synowe, obok Eurydyki, żony Nestora, córy Klimena Władyki. Syny za łeb jałożkę dźwignąwszy, trzymali, aż dorżną ją Peisistrat. Czarna krew się wali i duch cielsko opuścił. Rąbiąc ją w kawały, wyjmują polędwice i dwakroć w tłuszcz biały, obwinąwszy, jak zwyczaj, nałożą wysoko drobniejszymi gnatami z kapiącą posoką. Starzec je tak na stosie spalił, winem polał ciemnym, a synu forszak ofiarę okolał z pięciozębnymi widły. Spaliwszy te mięsa trzewia do ostatniego, aż spożywszy kęsa, resztę w drobniejszych sztukach na rożny nawlekli i takowe przy ogniu obracając piekli. Tymczasem Telemacha, ślicznego młodziana, kąpała Polikasta, panienka Sudana, najmłodsza z Nestoruwien, a po wziętej wannie, namaściwszy oliwą, odziała starannie piękną szatką i w chiton miękki otuliła. Gdy wszedł, jasność od niego jak od bożka biła. Szedł więc i przy pasterzu mężów siadł Nestorze. Już z rożnów zdjęto mięso upieczone w porze i rzucili się wszyscy na biesiadę oną, lecz poważniejsze tylko krzątało się grono około wina, które z krateru czerpali i biesiadnikom w złotych czarach podawali. Aż zgaszono pragnienie, nasycono głody. Wtedy gereński starzec krzyknął: kto tam młody, niech skoczy, długogrzywe konie tu przywiedzie, do kolasy założy, bo nasz gość odjedzie. Tak rzekł. Synowie rozkaz spełniają w tej chwili. Piorunem do kolasy konie założyli, a szafarka w nią chleba i wina nakładła, toż wybornych łakoci królewskiego jadła. Wskoczył tedy Telemach na rydwan zaprzężny. Rzeszowódca Peisistrat, Nestora syn mężny, obok niego usiadłszy, lejce schwycił w dłonie, klasnął z bicza i lotem puściły się konie pulmi. Od grodu Pylos coraz dalej mknące, dzień cały szarpiąc jarzmo kark ugniatające. Nareszcie zaszło słońce, cień poczernił szlaki, gdy do zamku Diokla, do Feraj junaki wraz przybyli. Orsiloch, syn Alfejosowy, zrodził tego Diokla. Nocleg tam gotowy, znaleźli gościnne przyjęcie im dano. Ze wschodzącą nazajutrz jutrzenką rumianą znów wyjechali obaj w zaprzężnej kolasie przez bramę, aż w przedsionkach turkot rozlega się. Z klaskiem bicza koniki ruszyły z ochotą. Między pszeniczne łany mkną i mkną, aż oto u kresu drogi dzielne stanęły rumaki. Właśnie Helios się schował, cień poczernił szlaki.